Dzisiejszy temat to granice, które trzeba postawić w miłości, żeby nie było takiej sytuacji, że miłość zostanie zmarnowana. Że zatrzyma się w rozwoju albo zacznie się cofać i nic z tego nie będzie. Mówimy o miłości w relacji do ciała i do płci. Zatem na te trzy wartości będziemy spoglądać. O miłości było mówione już wcześniej, dlatego nie zatrzymuję się na razie nad miłością. Pewien chłopak pochodził z bardzo takiej zamożnej rodziny. Wszystko w domu otrzymał, wszystko. Co tylko zapragnął, zawsze pieniądze były. No ale kiedy wszedł w wiek młodzieńczy, no to zaczął szukać szczęścia. Cały czas mu brakowało, czuł jakąś pustkę w sercu. No i wydawało mu się, że znalazł. Chodził na imprezy, robił różne rzeczy, podrywał dziewczyny, różne doświadczenia miał z tymi dziewczynami. I wreszcie doszedł do samego dna. W nim była taka pustka, że już naprawdę nie wiedział, co robić. Albo skończyć z sobą, albo jakoś podjąć decyzję. I kiedyś słyszał od kolegów o jakimś tam Jezusie. Zawołał: Panie, ratuj. Panie Jezu, ratuj. Wystarczyło zawołać. A pomoc przyszła bardzo szybko. Kiedy mówił, to mówił, że parę lat wracał do normalności. Tyle w życiu musiał uporządkować, że to porządkowanie rzeczywiście długo trwało. Ale ucieszył się, że znalazł to, co było najważniejsze. Twierdził, że znalazł perłę życia. Spójrzmy zatem na wartość ludzkiego ciała. On tego ciała nie szanował. Ciało odsłania zamysł Boga dla mężczyzny i kobiety. Co Pan Bóg pomyślał o mężczyźnie i kobiety? Nie bylibyśmy tak zbudowani, kobiety tak zbudowane, gdyby nie miały być matkami. Mężczyźni byliby tak zbudowani, gdyby nie mieli być ojcami. Ale nie chodzi tylko o ciało, ale też chodzi o psychikę, o duchowość. Również ciało od sakramentu Chrztu Świętego stało się świątynią Ducha Świętego. I o tym nie możemy zapominać. Ma zatem wielką wartość. Ciało człowieka jest odkupione męką i śmiercią Chrystusa, czyli kosztowało bardzo wiele. Ciało człowieka, jeżeli człowiek jest wierzący i przystępuje do Komunii Świętej, to jest karmione ciałem Chrystusa, zatem ta wartość coraz bardziej jest większa. Ciało jest przeznaczone do zmartwychwstania. Na razie, jak skończymy żywot na tej ziemi, to będziemy zakopani, ale Bóg ma taką moc, że kiedy nas wskrzesi, zmartwychwstaniemy, no to też będą miały udział nasze ciała w tym. Dlatego wartość ciała ludzkiego jest niezwykle cenna. Ciało pomaga wyrażać siebie. Czasem człowiek ma skrępowane ciało i takie się kuli i nie umie jakoś się wyrazić na zewnątrz. Zobacz, jak aktorzy się wyrażają. Ciało pomaga wyrażać różne stany psychiczne, różne doświadczenia, różne przeżywane sytuacje. Można powiedzieć, że ciało jest instrumentem duszy. Umożliwia kontakt ze światem zewnętrznym. Ciało umożliwia w ogóle kontakt z ludźmi. Jakbyśmy nie mieli ciała, to byłoby to bardzo skomplikowane. Jest nacechowane i płcią, i płodnością. Uzdania do wypełniania powołania. W ciele wypełniamy powołanie. W związku z tym, jeżeli mamy powołanie dobrze wypełnić, no to musimy mieć właściwe odniesienie do naszego ciała. Służy do wyrażania miłości i przekazywania życia. I tu chciałabym zatrzymać się na jedną chwilkę. Wyrażanie miłości, przekazywanie życia w małżeństwie dokonuje się przez dawanie życia dzieciom i pogłębianie miłości małżeńskiej. Natomiast jeżeli idzie się drogą inną, drogą samotności, drogą życia kapłańskiego czy życia zakonnego, to przekazywanie życia dokonuje się w sposób duchowy, ale też dokonuje się. I to jest piękne, że wszystko Pan Bóg ujął. Pewna dziewczyna nie miała w domu ze strony rodziców ani szacunku, nie została nauczona żadnych wartości. Lubiła bardzo imprezować. Na tych imprezach była tak określana, łatwa dziewczyna. I kiedyś na nikim jej nie zależało, by się wytańczyć, wyszumieć i tak dalej. Ale w pewnym momencie spotkała Tomka i Tomek jej się tak naprawdę spodobał. I tak się cieszyła, że Tomek na nią zwrócił uwagę, ale kiedy przyszła na jakąś kolejną imprezę, okazało się, że Tomek podrywa jej koleżankę. Jak zobaczyła, jak to, ta koleżanka się zachowuje, to się przeraziła. I po prostu była strwożona. Po chwili refleksji usłowiła sobie, że ona się zachowuje tak samo, a nawet i gorzej. Słuchajcie, to był moment do nawrócenia. Już więcej nie chciała się tak zachowywać. Chciała stać się lepszą, porządniejszą dziewczyną, dziewczyną, którą inni szanują. To był jej zwrot w życiu. Zatem ten szacunek wobec ciała i wobec płci jest bardzo ważny, dlatego że ciało i płeć jest darem Pana Boga, ale też poprzez ciało i płeć będzie wyrażana już w małżeństwie miłość małżeńska, w ogóle wyrażamy przez ciało i płeć miłość. Zatem o ciele i płci powinniśmy się nauczyć dobrze myśleć. Moje ciało jest stworzone przez Pana Boga, przekazali mi życie rodzice od Pana Boga. Takie mam ciało, może za grube, może za chude, może za szerokie, może włosy mi się nie podobają, oczy nie akceptuję oczu, ale jest ono darem Pana Boga. I dlatego trzeba się zastanowić, że Pan Bóg mnie takim ciałem obdarzył, to ma w tym jakiś swój cel. Dalej, bardzo ważne, żeby nauczyć się patrzeć każdej sytuacji z szacunkiem na ciało człowieka. Spójrzcie, jakie to będzie ważne w życiu małżeńskim, w chwilach intymnych, czy człowiek potrafi wydobyć z siebie szacunek wobec współmałżonki czy współmałżonka. Też jest ważne, żeby umieć rozmawiać na tematy ciała i płci w sposób godny człowieka. Te rozmowy o ciele płci są bardzo potem ważne, kiedy małżonkowie planują ilość dzieci, kiedy rozmawiają o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach, o tym, co przeżywają. Jeżeli człowiek nie potrafi mówić normalnym językiem, no to wtedy w wulgarny sposób przedstawia coś, co jest bardzo piękne. I też trzeba się nauczyć posługiwać właściwymi określeniami, które dotyczą ciała i płci. Uczymy się na biologii w szkole klasie podstawowej, potem też mamy w innych momentach życia i te nazwy nie powinny nam być obce. Na pewno jest bardzo ważne, żeby człowiek tak się starał żyć, żeby unikał czynów, które poniżają ciało, które poniżają płeć. I to jest istotne i to jest ważne. Popatrzmy zatem na ten aspekt miłości i płciowości, czyli jakie elementy płciowości można w sobie zauważyć. I ja to wymieniam, dlatego że nie zawsze one są podawane, nie zawsze człowiek patrzy całościowo. Niektórzy widzą tylko jeden element, biologiczny, tak zwany seks. Jakby cała płciowość została sprowadzona do jednego elementu i wydaje mi się, że na tym można wszystko zbudować. To jest bardzo wielkie umniejszenie człowieka, ponieważ człowiek ma jeszcze element emocjonalny, często zwany erotyzmem. Bardziej dziewczęta się na tym elemencie drugim zatrzymują, chłopcy na pierwszym. I pytanie, czy idą dalej, czy widzą człowieka szerzej. Człowiek jeszcze posiada rozum, ten element intelektualny, ale posiada też element woli, czyli widzi, co jest dobre, co jest piękne, co jest prawdą i umie w związku z tym wybierać. Ale też cała duchowość jest tutaj związana z płciowością. Dlatego patrząc na drugiego człowieka, nie mogę się skupiać na jednym tylko, czy na dwóch elementach, tylko na całym człowieku. I tego trzeba się uczyć, dlatego że to, co nam pokazują w środkach masowego przekazu, sprowadzane jest najczęściej do jednego wąskiego sposobu przeżywania, a mamy przeżywać pełnię miłości. Jakie możemy w sobie zauważyć przejawy płciowości? Każdy z was może je nazwać, ale warto byłoby znowu tutaj spojrzeć, jakim językiem możemy się posługiwać. Pierwszy element przejaw płciowości to jest napięcie seksualne. Jest to świadomość posiadania narządu płciowego. Świadomość, ja wiem, że go mam. Drugi przejaw to już jest podniecenie seksualne, podniecenie płciowe. Wtedy, kiedy narząd płciowy przygotowuje się do działania, kiedy krew spływa do narządu płciowego. I tutaj to jest taki moment bardzo, bardzo ważny, który trzeba umieć wyczuć, ponieważ idzie to w kierunku działania seksualnego. Jeżeli zakładamy, że idziemy drogą czystości do małżeństwa, to trzeba umieć sobie poradzić właśnie z tym drugim, trzecim punktem. I płciowością kierują pewne zasady. O tych zasadach warto wiedzieć, ponieważ w rozmowie z drugą osobą łatwo wyczuć, czy ktoś nie jest zraniony w tej dziedzinie. Pierwszą taką zasadą jest prawo pierwszych połączeń. Myślę, że słyszeliście o tym przede wszystkim z punktu widzenia psychologicznego, że jakieś pierwsze doświadczenie w jakiejś nowej dziedzinie życia staje się takim modelowym na przyszłość. Człowiek doświadczył czegoś bardzo miłego w jakimś tam aspekcie i najczęściej, kiedy są podobne sytuacje życiowe, to przeżywa właśnie z radością. Natomiast jeżeli to była sytuacja taka, że to było jakieś ukradkiem współżycie, jakieś namawianie, jakieś nieprzyjemne zachowanie, wykorzystanie człowieka, to może okazać się, że zostają w pamięci takie negatywne cechy. Człowiek będzie w przyszłości unikał współżycia. Wchodzi w małżeństwo, nie akceptując czegoś, co ma być wielkim połączeniem tych ludzi, co ma prowadzić do ich jedności wzajemnej. Istnieje takie drugie prawo, prawo dominacji. To jest takie skumulowanie albo skupianie się tylko na aspekcie na przykład doznań seksualnych, że one zaczynają coraz bardziej dominować, stają się najważniejsze, wypierają inne zainteresowania i człowiek w takiej sytuacji tak jakby tylko umiał mówić o jednym albo myśleć o jednym, o niczym więcej. Często można w pociągu spotykać takich mężczyzn dojeżdżających do pracy, co tylko o seksie opowiadają. Same śliskie kawały i nic więcej ich w życiu nie interesuje. Kiedyś, pamiętam, pracowałam w redakcji, napisał ktoś do mnie maila, chłopak. Pisze tak. Czy mogę prosić o pomoc? Ponieważ poznałam uroczą dziewczynę, jest tak piękna, że jestem po prostu zachwycony, ale jestem po uszy w pornografii, i boję się, że ją skrzywdzę. Co mam robić, żeby jej nie skrzywdzić? Zobaczcie, co można w mailu wypowiedzieć, żeby pomóc takiemu chłopakowi. Odpisaliśmy z kolegą na tego maila, już się więcej nie odezwał, ale mam nadzieję, że nauczył się ją szanować. Innym prawem, prawo generalizacji, to jest sytuacja taka, że jak ja mam doświadczenie jakieś pierwsze z osobami odmiennej płci, i jest ono dobre, to ja najczęściej patrzę na świat odmiennej płci w sposób taki dobry, pozytywny. Ale jeżeli spotkałem jakieś takie przykrości, są doświadczenia takie nieprzyjemne, to człowiek wtedy tak generalnie mówi, nie, z chłopakami to w ogóle nie ma co, oni są do niczego. Albo dziewczyna mówi, chłopak mówi, nie, dziewczyny się nie nadają na żadne poważne rozmowy. To jest uraz jakiś, który doświadczyło się właśnie kiedyś i idzie się z tym urazem dalej. Dlatego mówiliśmy tyle o uzdrawianiu wewnętrznym, żeby nie nieść takich różnych sytuacji w przyszłość. Jest jeszcze taka zasada znużenia, gdzieniegdzie nazywana zasadą progresji, zasada narastania. Narastają bodźce. Proszę zobaczyć, można to tak przedstawić. Poznali się, porozmawiali trochę, spędzając ze sobą czas, delikatnie się chwycili za rękę, jakiś pocałunek na do widzenia, potem głębszy pocałunek i potem nagle zaczyna się włączać pobudzenie seksualne. I proszę zobaczyć, tu trzeba umieć znaleźć granice, żeby to, co się między innymi dzieje, nie poszło w kierunku przyjemności seksualnej, tylko w kierunku rozwoju miłości. Tą granicą jest coś takiego, nie dotykam części płciowej drugiej osoby. To jest naruszanie granic drugiej osoby. To należy do intymności drugiej osoby. W małżeństwie dajemy sobie do tego prawo, w związku z tym to już wygląda inaczej. A tutaj wcześniej nie. To jest ten próg. Jak dostrzegam, że następuje pobudzenie seksualne, to ja już muszę naprawdę włączyć myślenie i zobaczyć, co dalej z tym robić. Można zadać sobie pytanie, jakie znaleźć granice wchodzeniu? Albo jak daleko jest za daleko. Ktoś inny zapyta, a jak blisko jest za blisko. Można z każdej strony popatrzeć. To jest bardzo ważny temat. Temat, który trzeba omówić między sobą. Może okazać się, że chłopak ma bardzo dużą wrażliwość, nawet może powiedzieć nadwrażliwość, ze względów jakiejś przeszłości. I wtedy dziewczyna, delikatne czasem dotknięcie za rękę, może spowodować, że on już jest pobudzony. Ja mu się powiedzieć, słuchaj, bardzo cię proszę, ale dalej już nie, prawda? Może być tak, że dziewczyna w ogóle też ma jakieś skojarzenia i jest jej trudno i on musi to jasno powiedzieć. Może być sytuacja taka, że obydwoje są zranieni, obydwoje muszą najpierw prosić o uzdrowienie. Pamiętam, kiedyś miałam naukę do narzeczonych i taka przyszła para, wiecie, narzeczeni, tak ledwo się za tą rączkę trzymali i mówią tak, siostro, my już możemy się trzymać za rękę, ale na początku było nam bardzo trudno, bo jakiekolwiek tak stanie blisko siebie, to już on nie wytrzymywał. On po prostu był tak nadwrażliwy z powodu jakichś doświadczeń wcześniejszych, że musiałam go tak naprawdę szanować tym jego trudności, ale tak krok po kroku on się po prostu uczył. Uczył się panowania nad sobą. Jest to jednak nauka. No nie taka jak w szkole, bo to już poważniejsza nauka jest, ale jest. I dlatego, jeżeli szukamy granic, to zawsze musimy pytać kogoś, kto nas stworzył, kto te zasady w nas zapisał. kto daje nam wskazówki, kto nas kocha i komu na nas zależy. Pytamy zatem Jezusa, pytamy Boga. Jezus bardzo dokładnie sprecyzował pewne zachowania. Powiedział tak: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. To zdanie, jak się czyta, może być naprawdę przerażające, jak człowiek już w swoim życiu zapłynął za daleko, ale zawsze można wrócić do właściwych granic. Otóż jak ktoś patrzy na pornografię, to zawsze patrzy pożądliwie. W związku z tym cudzołoży w sercu. Jak sobie to uzmysłowi, ja nie chcę cudzołożyć w sercu, absolutnie nie, to o wiele łatwiej sobą pokierować. Weźmy inny cytat, cytat od świętego Pawła. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności. Jasna wskazówka. Dążymy do świętości, staramy się o oddawanie czci drugiemu człowiekowi, nie wchodzimy w pożądliwą namiętność. Trzy rzeczy w jednym. Popatrzmy dalej. Mówi znowu święty Paweł gdzieś indziej: niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego. To jest też bardzo piękna wskazówka, tylko trzeba troszeczkę się temu przypatrzyć. Nie wykracza, to jest jedna wskazówka, druga, nie oszukuje. Popatrzmy zatem. Wykraczanie, oszukiwanie w tym przypadku będzie określało, że ja przekraczam granicę. Dopóki nie oszukuję, to nie przekraczam granicy i dopóki nie wykraczam, no to jestem jeszcze przed granicą. Zatem popatrzmy dalej. Muszę wiedzieć więcej o pożądaniu, bo tam się mieści właśnie ta trudność, która może u nas w życiu zniszczyć miłość, albo może coś pięknego nawiązać między kobietą a mężczyzną i gdzieś tam w zarodku zostanie zniszczony, poranimy się i dalej już nic z tym nie możemy zrobić. Otóż pożądanie dąży do natychmiastowego zaspokojenia. Czyli jest tu jakiś pośpiech, trzeba bardzo uważać na to. Dalej. Jest chwilowe, krótkotrwałe, często prowadzi do rozstania po współżyciu. Chłopak zaspokoił swój popęd, a nie chodziło mu o miłość, tylko o popęd. Koniec, kropka, dziewczyna mu jest niepotrzebna. Dalej. Pożądanie jest niecierpliwe, nie umie czekać, obraża się, rodzi żale, rodzi pretensje. Jest bardzo bezwzględne i wulgarne. Często niszczy to, co jest bardzo cenne w człowieku: wstydliwość, czystość, poczucie intymności, obnaża człowieka, rozbiera się w myślach tego drugiego człowieka. Jest to po prostu bardzo przykre i bardzo trudne, ale czasami ktoś drugi prowokuje takie zachowania, to wiemy o tym. Pożądanie wzmaga niepokój ciała, niepokój uczuć. I to prowadzi do tego, że się domagam czegoś więcej, czyli domaga się doznań seksualnych czy doznań erotycznych. Dążenie dąży do wykorzystania drugiego człowieka jak przedmiotu. To jest ta sytuacja, że sprowadzam całą płciowość, która obejmuje całego człowieka, tylko do tego pierwszego elementu, do seksu. Dalej, pożądanie rodzi napięcia między osobami, które z sobą chodzą. Wprowadza niepokój, bo ktoś czuje, że to nie jest zgodne z sumieniem. Burzy taką wewnętrzną harmonię, człowiek nie czuje się z tym dobrze. Powoduje często też zazdrość w drugim człowieku, bo widzimy, że nie można polegać na sobie, że nie ma między nami zaufania. Prowadzi często do zamętu, do chaosu. Człowiek w tym momencie nie czuje się dobrze, potem wraca do domu, potem ma do siebie żal, pretensje, nie umie się z tego jakoś wydobyć. Jest po prostu chaos. Często zabiera nie swoje, można określić krótko, kradnie. Kradnie komuś wartości, kradnie komuś godność osobistą. Często jest to na podstawie szantażowania. Jeżeli kochasz, to udowodni. Zaraz, za chwileczkę będę omawiała ten sposób szantażowania, ale to troszeczkę później, jak będziecie już trochę zmęczeni. Pożądanie okalecza, zadaje ból, zostawia głębokie rany. Ukierunkowuje na przyjemność, a nie na kochanie, nie na miłość. Stawia warunki, czyli jakby często chce manipulować, żądać, wymagać, a nie obdarzać i dawać miłość. Często burzy i rozbija więź między osobami i też zniewala, dlatego że nie ma szacunku wobec ciała człowieka. Czy następuje rozbicie między miłością, płciowością i ciałem? A te trzy mają być zintegrowane pięknie. Jak wobec tego patrzeć na te granice, które Pan Bóg nam w Piśmie Świętym pokazuje? Najpierw tak, że Bóg bardzo na nas zależy i chce nas uchronić. uchronić przed czymś, co będzie naszym bólem i cierpieniem nie tylko w tym najbliższym czasie, ale może to być kosztem całego życia. Dalej, Bóg się nami opiekuje, ponieważ jest Ojcem, a Ojcu zależy, każdemu Ojcu zależy na dziecku i dlatego będzie mówił, poczekaj do ślubu. Dlatego ci daję tak ważne przykazanie, 6 oraz 9. Bóg też pragnie uszczęśliwiać, ale uszczęśliwianie musi być w odpowiednim czasie. I dlatego też proszę zobaczyć, żeby człowiek był szczęśliwy, no to musi przyjąć to, że ktoś naprawdę wie więcej o tym, jak trzeba żyć, niż ja, która dopiero wchodzę w życie. Wszędzie Bóg zapisał ład i porządek. I zobaczcie, tam, gdzie jest ład i porządek, czy to będzie w przyrodzie, czy to będzie gdzieś w psychice człowieka, czy to będzie we wnętrzu człowieka, to ten ład i porządek prowadzi do jakiegoś szczęścia, prowadzi do jakiegoś czegoś pozytywnego. I też w dziedzinie płciowej Panu Bogu zależy, żeby był ład i porządek, ponieważ jest to związane z dawaniem życia, z przekazywaniem życia. I dziecko potrzebuje ładu i porządku, żeby mogło być w ogóle dobrze wychowane. Przekracza zatem granicę ten, kto jakby w sobie tworzy takie pragnienie pójścia na całość. To jest brzydkie sformułowanie, ale tak młodzi ludzie mówią, więc dlatego je poruszam. Czyli ma w sobie takie nieodparte dążenie do współżycia. Chodzi z dziewczyną, ale cały czas z tyłu głowy masz, jemu o to chodzi. To już jest, włącza to właśnie pożądanie. Dlaczego? Otóż dlatego, że Bóg zaplanował współżycie płciowe jedynie w małżeństwie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, że gdzieś indziej planował. Małżeństwie. Mężczyzna opuszcza, czyli rozluźnia więzi z matką i z ojcem. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Przestaje być osobą, która przede wszystkim słucha mamy, tylko pierwsze słucha Boga, a potem współmałżonka. Łączy się ze swoją żoną. Mówiliśmy, pamiętamy, że łączy się przez sakrament małżeństwa i stają się jednym ciałem. To stawanie się jest programem na całe życie. Dążymy przez całe życie do coraz głębszej jedności. Popatrzcie na te małżeństwa, które są tutaj obok. Ile jest szczęśliwych małżeństw? Ile jest radości, uśmiechu, jak te dzieci się tulą do rodziców, bo tam wszystko było właśnie takim wejściem, dobrym wejściem w życie małżeńskie. Trzeba mieć świadomość, że taka bliskość między chłopakiem i dziewczyną, między mężczyzną i kobietą powinna być pod kontrolą, pod naszą kontrolą, czyli powinna być poddana refleksji. Dlatego, że każdy człowiek ma różną wrażliwość płciową i dlatego ja muszę to uwzględniać. Może kiedyś chodziłem z taką dziewczyną, która nie miała żadnej prawie wrażliwości płciowej, a ta na przykład jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna i muszę się do tego dostosować, jeżeli nie chcesz, by między nami szybko skończyła się miłość. Bliskość pobudza nie tylko emocjonalnie, pobudza też zmysłowo. Może właśnie ta bliskość powodować, że chcę pójść krok dalej, ale to jest zarezerwowane dla małżeństwa. Dlatego ta granica jest tutaj bardzo istotna i bardzo ważna. Dlatego warto też wiedzieć, jak nasz mózg działa. Proszę zobaczyć, życie popędowe, uczuciowe, czy popęd zmysłowy, uczuciowy jest usytuowane w układach podkorowych. Natomiast rozum i wola, co charakteryzuje człowieka, mówi, że człowiek jest podobny do Pana Boga, w korze mózgowej. Bodźce, które przychodzą, właśnie te bodźce z tego aspektu seksualnego czy emocjonalnego, idą do kory mózgowej. I tutaj rozum i wola ma rozpatrzyć, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to wzmacniać, czy to wyciszać. Niektóre rzeczy są bardzo dobre, po prostu już w małżeństwie i to trzeba wzmocnić na przykład, ale jak to jest czas jeszcze przedmałżeński i czekamy z rozpoczęciem współżycia do ślubu, bo tak chcemy żyć, taką wybieramy drogę, no to wyciszamy. To wyciszamy, albo staramy się, żeby te bodźce nie powodowały w nas niepokoju. Musimy wiedzieć, jak się z nimi obchodzić, co za chwileczkę będzie. Zatem już samo działanie mózgu ułatwia nam, korzystanie z działania mózgu, ułatwia nam to odniesienie do drugiego człowieka. Powiedziałabym więcej. My mamy większą możliwość, nie tylko opieramy się o działanie mózgu, czyli świadome kierowanie sobą, tylko opieramy się również o łaskę Bożą. I to jest dla nas niesamowity rachunek. Łaska Boża. Łaska, która daje łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, pragnienie życia w prawdzie. To, co mówiliśmy ostatnio właśnie o miłości. I dlatego warto teraz tak na spokojnie popatrzeć, czym właściwie jest współżycie płciowe. Czym jest? Warto sobie odpowiedzieć. Ale nie od tej strony, że ja muszę się powstrzymywać, bo to jest coś strasznie niedobrego w tym momencie. Ja mam widzieć wartość i kiedy ono powinno zaistnieć. Otóż jest to uszczęśliwiający dar Pana Boga. Tak Pan Bóg pomyślał. To ma dwoje ludzi uszczęśliwiać. Więcej. Jest ono uświęcone przez Pana Boga, bo poprzez sakrament małżeństwa pełno łaski. Dalej, jest wyrazem prawdziwej miłości. A jak nie jest wyrazem prawdziwej miłości, to nie spełnia swojej roli, swojego zadania. Jest drogą do pełnej jedności. To jest jedność niezwykła. Dalej, jest całkowitym takim poświęceniem się, powierzeniem się drugiej osobie. Jeżeli ja się powierzam drugiej osobie, to ja się całkowicie otwieram. Otworzyć się przed kimś całkowicie, to trzeba mieć ogromne zaufanie, bo to jest najbardziej głębokie takie ludzkie przeżycie. I jeżeli nie będzie pełnego zaufania, to zawsze coś tam będzie kulało. Oczywiście tego zaufania uczą się małżonkowie przez całe małżeństwo. Czasami ktoś zawodzi, to zaufanie jest złamane. Uczymy się sobie przebaczać, na powrót je budujemy. No różne są koleje losu, koleje życia, ale to jest do wypracowywania, prawda? Jest to doświadczenie niezwykłej intymności, takiej intymności, że można ją dzielić tylko z jedną osobą. To nie może być tak, że z tym, bo w jakimś czasie z następnym, potem jeszcze z następnym czy z następnym. Tak nie może być. Dlatego współżycie małżeńskie będzie domagało się poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli mężczyzna nie będzie dawał żonie, mąż nie będzie dawał żonie poczucia bezpieczeństwa, to nie będzie ani ona szczęśliwa, ani on szczęśliwy w tych chwilach intymnych. Uczelnie się dawania poczucia bezpieczeństwa. Dalej, dawanie tego pełnego zaufania, świadomości, że mamy do tego pełne prawo, bo udzieliliśmy sobie to prawo w sakramencie małżeństwa. W związku z tym cały czas płyną łaski i pomoc Boża w tej dziedzinie życia. Mamy błogosławieństwo od Pana Boga na te przeżycia i mamy świadomość, że Pan Bóg uświęca nasze zjednoczenie małżeńskie. Zobaczcie, jak dawniej patrzono negatywnie na to. Ojciec Święty Jan Paweł II poprzez wykłady z teologii ciała, który mówił w środę na Watykanie, to były takie spotkania środowe, on pokazał o tej pięknej, pozytywnej strony, czym jest ta jedność małżeńska. Dlatego jak będziecie mieli możliwość przeczytania książki Miłość i Odpowiedzialność, czy jakiekolwiek inną książkę Jana Pawła II, czy wcześniej kardynała Wojtyły, Karola Wojtyły, to naprawdę zawsze człowiek wyjdzie z tego zbudowany. Dalej jest to bardzo ważne, że człowiek nabiera pewności, że jesteśmy na zawsze razem. Nie, że to jest na jakiś czas. Ja muszę widzieć, że jesteśmy na zawsze razem, bo inaczej człowiekowi się bardzo trudno otworzyć, że my naprawdę należymy do siebie. Mamy przekonanie, że też działamy zgodnie z sumieniem. Dlatego staramy się o to, żeby druga osoba była tej samej wiary. Staramy się o to, żeby ta wiara w każdym z nas była dojrzewająca, czyli rozwijająca się, pogłębiająca się. I też nie może być w człowieku takiego braku poczucia odpowiedzialności, dlatego że dokonuje się wtedy wielkie rzeczy, zwłaszcza wtedy, kiedy żona poczyna dzieciątko. Duch Święty daje duszę nieśmiertelną, w jej rządzie płciowym. To maleństwo się rozwija przez 9 miesięcy. Kobieta musi mieć naprawdę oparcie i ochronę ze strony małżonka. Jeżeli tej delikatności, tego szacunku nie nauczymy się przed ślubem, to potem jest bardzo trudno. Wiadomo, że w małżeńskim współżyciu obowiązuje czystość małżeńska. Tego nie rozwijam, bo to będzie w odpowiednim czasie. Zatem przejdźmy do drugiej części naszego spotkania. Druga część będzie polegała na tym, że ja spróbuję pokazać, dlaczego czekam do sakramentu małżeństwa ze współżyciem. Dlaczego? Jak będziecie z kimś rozmawiać, ktoś powie, ty wariat jesteś, co ty? Wszyscy korzystają. Pamiętam, jak mojego z rodziny jednego chłopaka namawiali koledzy, tacy już wiecie, po 30, ty, jaki ty jesteś głupi, dlaczego ty z nią nie zamieszkasz? Byście tylko płacili za jedno mieszkanie, a tak ty płacisz, ona płaci. Mówi, już byście byli razem. A on mówi, nie, ja czekam do ślubu. Głupku. I takie, przepraszam, takie były wyrażenia. On wiedział, co robi. On był przygotowany do życia dorosłego. On rzeczywiście obdarzył żonę. I teraz popatrzcie, gdyby się tak stało, jak koledzy namawiali, a oni pięcioro dzieci poronili, wyobrażacie sobie, dziecko po dziecku, przeżywali takie trudności i nie byliby scaleni, tak jak się scalili właśnie przez to czekanie do ślubu, słuchajcie, oni nie byliby w stanie udźwigać tego, sami by tego nie udźwigali. Wszystkie dzieci mają imiona, wszystkie zostały pochowane, mają swój grób, oni wiedzą, gdzie idą. Następna trójka dzieci cieszy się, że idzie na cmentarz do braciszka, do sióstr swoich. Jest to pełna, piękna, pełna rodzina. Chociaż trzeba było przejść takie trudne rzeczy. I dlatego Bóg, Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie jest łatwo mieć czyste serce, ale Bóg mówi, będzie szczęśliwi. Słowo błogosławieni to znaczy szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I powiem wam, że kiedy jestem gdzieś w odwiedzinach u małżeństw, które przechodziły przez ruch czystych serc i które weszły w małżeństwo właśnie przez czystość, oni zupełnie inaczej żyją na co dzień. Oni mają takie doświadczenie Boga i taką jedność między sobą i taką blisko ze swoimi dziećmi. Widzą tak jasno różne sytuacje, które są nieprawidłowe, że ja jestem pełna podziwu, że Pan Bóg tak pozwala im pewne rzeczy oglądać. Już tu na ziemi pozwala im oglądać. A zatem czekam. Próbuję to umotywować. Jakbyś mógł rozmawiać z kimś drugim, to możesz powiedzieć, bo chcę być darem dla swojej żony. A ty powiesz, a ja chcę być darem dla swojego męża. Nieprzechodzonym darem, nie wiadomo jakim, ale darem. Nawet jak było coś niewłaściwego wcześniej. Jeżeli człowiek przeszedł, czasem nawet może i terapię, ale przeszedł przede wszystkim uzdrowienie. Prosił o to uzdrowienie. Jasne, że dziś sobie nie odzyska, ale czysto się odzyskuje. I można przepięknym być darem dla drugiej osoby, ale tylko żeby wiedzieć, że Jezus ma moc wszystko zdjąć ze mnie, co było kiedyś obciążeniem. Czekam, bo chcę chronić nas przed szkodami duchowymi. Jakie to są szkody duchowe? Że zerwiemy więź z Panem Bogiem przez właśnie grzech ciężki. Nie chcemy zrywać więzi z Panem Bogiem, bo to On nas napełnia miłością. To po co się odrywać od miłości i potem nie przeżywać tej miłości? To byłoby to po prostu takie wykluczenie. Chcę chronić nas przed zranieniami duchowymi. O tych zranieniach duchowych można by mówić osobną konferencję, ale tylko sygnalizuję, dobrze? Również chcę chronić nas, czekam, bo nie chcę, żeby utracić łaskę Bożą i nie chcę zrezygnować z błogosławieństwa Bożego. Dalej, chcę poznawać drugą osobę, a nie doznawać. Doznawanie to jest skupienie się na ciele, na emocjonalności, a poznawanie to jest do tego jeszcze rozum, wola i dusza, czyli poznawanie całego człowieka. Chcę rozwoju więzi, a nie, że ta więź się załamuje. Właśnie przez doznawanie, czyli wejście w przyjemności seksualne powoduje, że więź już jakoś stoi w miejscu i bardzo często załamuje się tak, że odchodzimy od siebie. Chcę żyć w zgodzie z sumieniem. Wiecie, jak przeżywaliście sakrament pojednania ostatnio, albo ktoś ma w pamięci spowiedź generalną, jaka ulga przychodzi, że to wszystko jest zdjęte i ja mogę żyć zgodnie z sumieniem. Chcę chronić poczucie własnej wartości i godności. I chłopak, i dziewczyna ma to poczucie godności i własnej wartości i to trzeba chronić, bo to Bóg mi dał do rozliczenia. Również chce się, żeby dziecko miało od początku rodziców. Ja mam bardzo dużo przykładów osób, które były poczęte przed ślubem i niestety są bardzo obciążone. I czasem trzeba nawet i terapii. Ale mówię to z własnego doświadczenia, z rozmów z ludźmi widzę, ale też mówią nawet i lekarze niektórzy. Nie chcę cierpień po aborcji. Aborcja to jest wprowadzenie ducha śmierci do narządu rodnego kobiety. I jak potem w tym narządzie rodnego kobiety, gdzie było zabicie, czyli wprowadzenie ducha śmierci, ma rozwijać się nowe życie. To wszystko jest bardzo trudne. Człowiek nawet nie ma świadomości, co może na siebie ściągnąć. Ale też nie chcę obciążać się zranieniami. Czekam również dlatego, bo chcę chronić przed szkodami organicznymi i psychicznymi. Organizm może się nauczyć reagować, ciało może się nauczyć reagować nie zawsze właściwie. I bardzo trudno potem jest to wyrównać, zmienić. Dalej, nie chcę, żeby nasze zachowania seksualne były prymitywne. No bo jak nie ma możliwości bezpieczeństwa, rozwoju i poczucia, że jesteśmy na zawsze, to też często zachowania seksualne są prymitywne. Chcę chronić się przed zatrzymaniem się w rozwoju psychoseksualnym. Ten rozwój jeszcze dokonuje się i to jest ważne, żeby on mógł przebiegać normalnie. Zwłaszcza jak się ma przed 20, trochę po 20, to jeszcze jest ważne, żeby rozwój następował. Nie chcę jakby zarazić się lękiem przed dzieckiem. Przed ślubem był lęk przed dzieckiem, no to już po ślubie bardzo chcemy mieć dziecko, wytwarza się psychologiczny konflikt nad tym, że ja nie chcę, a teraz chcę. i w związku z tym czasem są trudności z poczęciem dziecka. Nie zawsze z tego wynikające, ale też czasami mogą się tak zdarzyć. Chcę chronić naszą relację przed sięganiem po antykoncepcję, które zawsze niszczy miłość, często niszczy zdrowie i często niszczy poczęte życie dziecka. Chcę się chronić przed chorobą weneryczną. W latach 60. były dwie choroby weneryczne. W tej chwili jest ich między 40 a 50. To stało się to przez rozwiązłość. Oczywiście ja nie mówię, że na terenie Polski, ale amerykańskie badania sprzed kilkunastu lat już mówiły o 40 chorobach, różnych chorobach wenerycznych. To jest choroba narządu płciowego, to są choroby nieuleczalne, można je zaleczać przez antybiotyki. Co jakiś czas ona się wybija. Pamiętam, taki chłopak się skarżył. Najpierw to zaliczał dziewczyn masę, aż wreszcie się zakochał naprawdę. No i rzeczywiście tak się zakochał, że tak szanował dziewczynę, że wszedł małżeństwo w czystości. Ale co z tego, jak zaraził żonę chorobą weneryczną i całe małżeństwo się z tym musieli borykać, no niestety. To jest też pewien aspekt trudny, na który też trzeba zwrócić uwagę. Ale też człowiek czeka ze współżyciem, ponieważ chce się chronić przed zdradą. Popatrzmy dalej. Nie chcę zafałszowanego współżycia małżeńskiego. Ono było z kimś innym. To było inne ciało, inny sposób reakcji, inne słowa. Tu ja mogę powtarzać słowa z poprzedniego. Zamiast tego imienia powiem inne imię. No to może być straszne zranienie. Po prostu czekam. Nie chcę, by dziecko było powodem małżeństwa. Musimy. Również nie chcę wikłać się w utratę wolności. No co mam zrobić? No już nie mam wyjścia, prawda? Do tego dołączają się różnego rodzaju lęki. Jeżeli lęki nie są w jakiś sposób w człowieku no, uleczone, uspokojone, właściwie do nich, nie ma właściwego do nich podejścia, to bardzo często przychodzą w agresję. Zamiast potem miłość się rozwijać, to rozwija się między nimi agresja. Też nie chcę burzyć między nami zaufania. To zaufanie ma być na całe życie. A możemy przecież poczekać jeszcze pół roku. Pół roku, a całe życie to jest naprawdę szalona różnica. I dlatego warto naprawdę iść w tym kierunku czystości przed małżeństwem. Też nie chcę żadnych porównań z wcześniejszymi próbami, czy z tą osobą, z którą wchodzę do małżeństwa, bo już coś było, czy z jakąś inną osobą. Takie uzmysłowienie. Dlaczego ja o tym mówię? Między innymi dlatego, że będziecie wychowywać kiedyś dzieci. Jak będziecie wychowywać dzieci, to musicie to wszystko im powiedzieć. Od kogo mają się dowiedzieć? Od kochających rodziców. Najpierw my to musimy mieć w sobie, w sercu jakby ukształtowane. Wtedy będzie nam bardzo łatwo rozmawiać na te tematy. A dzieci pytają od 4 roku życia, od 5 roku życia o takie bardzo istotne i zasadnicze sprawy związane z przekazywaniem życia. I są pomocy, są różne materiały, tylko musicie je znaleźć. Ojciec Karol Meissner też taką piękną książeczkę na ten temat napisał. Można się zaopatrzyć i już naprzód wiedzieć różne rzeczy. Też jest bardzo ważne, żeby człowiek nie żył bez hamulców. Inaczej mówiąc, też nie żył bez granic, prawda? Te granice w życiu są konieczne. Boża wskazówka. Ta wskazówka jest bardziej dla mężczyzn, ale kobiety też często z niej korzystają. Uciekaj przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, a wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Czy zabiegaj o miłość, czyste serce, pokój, sprawiedliwość, wiarę, bądź sprawiedliwy wobec drugiej osoby. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. I dlatego trzeba wiedzieć, że każda dziewczyna spotyka się z jakąś presją seksualną, naciskiem, ktoś tam wymusza, wydusza i musi wiedzieć, jak się zachować. Jak te naciski wyglądają? Jeżeli kochasz, to udowodnij. Pierwszy szantaż, prawda? Która nie słyszała takich słów. Drugie. No, chcę się z tobą przespać. Delikatnie, prawda? Ale. I chcę iść z tobą do łóżka. Kolejna propozycja. A spróbuj, potem zrezygnujesz, powie chłopak. Przecież wszyscy to robią. Zawsze można powiedzieć, ja nie jestem wszyscy. Mi na imię tak i tak. Albo podniecasz mnie, ja muszę. Zobaczcie, od razu widać, że nie ma wolności. Ja muszę. Brak wolności. Jesteś staroświecka. No to już teraz zranienie człowieka, żeby go pognębić, żeby chciał wykazać, że nie jestem staroświecka. Spróbuj. Nie wiesz, co tracisz. To już pełna pychy propozycja. Ja muszę, bo padnie mi na psychikę. A dziewczęta, wchodząc w te propozycje, chcą usprawiedliwić, dlaczego one to musiały zrobić. Usprawiedliwić. Zamiast znaleźć jakąś sensowną odpowiedź, to tak. No, żyje się tylko raz. Albo trzeba korzystać z życia. Albo boję się, że odejdzie. No to zgadzam się. A jak pójdzie do innej? Tak pójdzie do innej, żeby mu tylko o to chodziło. Nie chcę go stracić, powie dziewczyna, to więc współżyje. Nie chcę go zranić. Żal mi go, bo się tak męczy. A jak pomyśli, że jestem taka święta? A jak pomyśli, że jestem niepostępowa? A może pomyśli, że mi na nim nie zależy? To wszystko, co wam przedstawiłam na samym początku i na samym końcu, jest w oparciu o książkę Josha McDowella. Nie pamiętam tytułu. To jest książka z lat 90. Zwłaszcza te przykłady. Chciałam, żebyście wiedzieli, że to on, doświadczony mówca, który był w ponad 100 krajach i na te tematy mówił, ma fantastycznie ułożony. Dlatego chciałam się tym podzielić. I on też bardzo pięknie, nie, to już nie on mówi, ale za chwileczkę on jeszcze coś do was powie. Jak dziewczyny powinny się zatem zachowywać wobec chłopców? Najpierw powinny się nauczyć mówić nie. To jest trudno, jak człowiek jest uległy, albo jest taki wycofany, albo jest skrępowany, to bardzo trudno powiedzieć nie. To trzeba najpierw poćwiczyć sobie przed lustrem, albo na młodszej siostrze, młodszym bracie, po prostu powiedzieć, ja ci powiem teraz tak nie. Dalej, trzeba wiedzieć, że mam szanować swoją osobę, swoją godność osobistą, dlatego muszę się tak zachowywać, żeby nie dawać pozorów, że ja do czegokolwiek dążę. Ja dążę do miłości, powie dziewczyna, prawda? Unikać poufałości, kokieterii. Bo teraz na zasadzie tego prawa progresji teraz dotknie, a potem jeszcze dalej, a potem jeszcze dalej i jeszcze dalej. I potem właściwie już nie bardzo wiadomo, co dalej. Unikać narzucania się i prowokowania chłopaków. Chłopcy bardzo nie lubią narzucających się dziewczyn, ale chętnie wykorzystują. Pamiętam moją koleżankę, jak pojechała do drugiego miasta. Chciała wreszcie, żeby ten chłopak wiedział, że ona go kocha. Pojechała, otworzył jej drzwi, jechała 300 kilometrów. Ona mówi, no przyjechałam do ciebie. A on mówi, a po co? A no bo chciałam ci powiedzieć, że cię kocham. Wiecie, stracił do niej od razu serce, bo to on miał powiedzieć, że kocha. A ona nie umiała poczekać. Tak to już z tymi inicjatywami może być. Też dziewczyna musi sobie wyprosić jakiekolwiek zaczepki seksualne ze strony mężczyzn. Czy że ktoś gdzieś tam ją klepnie, czy dotknie, czy coś. Absolutnie. Nie i koniec. To jest bardzo ważne. I dlatego w tym wszystkim, to co mówiliśmy ostatnio, ważna jest taka skromność i w stroju, i w gestach, i w postawie, i w wypowiadaniu słów, i żeby po prostu nie wzbudzać pożądania, bo może być koło mnie ktoś bardzo wrażliwy płciowo, żeby oszczędzić temu człowiekowi kłopotu sobą samym. Ale też ważne jest, żeby dziewczyna się modliła za chłopaka i o chłopaka, jeżeli nie ma chłopaka, prawda? Albo za sympatię, albo za swojego narzeczonego, albo za przyszłego męża. Wiadomo, że mamy różnych tutaj świętych, którzy nam w tym wszystkim bardzo pomagają. Natomiast chłopak, na co powinien zwrócić uwagę? Żeby cały czas budował swoją osobowość i stawał się coraz bardziej odpowiedzialny. Dlatego, że on będzie odpowiadał nie tylko za siebie za jakiś czas, tylko za żonę i za rodzinę. To nie znaczy, że kobieta nie ma być odpowiedzialna, ale ta taka główna odpowiedzialność będzie na nim spoczywała. Też powinien unikać wszystkich sytuacji, które prowokują jego popęd płciowy, czyli wchodzenie gdzieś na jakieś takie strony nie bardzo czyste, jakieś spoglądanie z takim upodobaniem na reklamy, które nie zachowują czystości, filmy, jakieś inne strony, pornografię. Po prostu musi umieć powiedzieć nie. Musi umieć wygaszać, jeżeli zaistnieje pobudzenie płciowe. Jak się wygasza? Sportem, zainteresowaniem, wchodzeniem w naukę, w pracę, zrobienie czegoś dobrego dla kogoś, w rozwoju zainteresowań. To jest bardzo istotne. Ale też musi unikać towarzystwa, które na niego źle wpływa. Jak źle wpływa, no to się zmienia towarzystwo. Jest tyle możliwości w tej chwili przy parafiach, żeby być jakimś dobrym towarzystwem. Jak nie ma towarzystwa dobrego przy parafii, to założyć jakąś wspólnotę. Na przykład ruchu czystych serc. Można. Pamiętać, że zawsze ma szanować ciało swoje, ciało drugiej osoby. bo nie wiadomo, czy to będzie moja przyszła żona. I co, ja mam taka podotykana, pójdzie do następnego i co jeszcze następnym, że tak dotyka i co, jak. I w końcu, no nie wiadomo, jak to będzie potem. No i żeby się modlić za dziewczynę, czy o dziewczynę narzeczoną, przyszłą żonę. Jest takie powiedzenie, wy już tylko nie znacie, ale on jest z mojej młodości. Dziewczyny, bądźcie miłosierne dla chłopaku przed ślubem, to oni będą miłosierni dla was po ślubie. To jest taka wymowa tego. Jeżeli mam świadomość, że chłopakowi jest trudno w opanowaniu przed ślubem, to będąc miłosiernym nie utrudnia mu w tej dziedzinie życia nic. A oni będą miłosierni po ślubie, to oznacza to, że w aspekcie współżycia będą potrafili dostosować się do sposobu przeżywania kobiety, która wszystko trochę wolniej, spokojniej i mężczyzna będzie musiał mocno się tutaj przypasować, żeby spotkać się w odpowiednim czasie. Oczywiście na to też mają całe małżeństwo, może wiele rzeczy nie wychodzić, ale są po to, żeby udawało się coraz bardziej. To opanowanie pożądania, modlitwa o pomoc Bożą, współpraca z łaską, stale prosimy, prawda, zwłaszcza jak są jakieś napięcia, już trudności, już jest mi trudno z sobą, już nie wiem, jak to za chwilę będzie. Te nasze nocne adoracje, czy w ogóle adoracje, to jest niesamowita sprawa. Jacek Pulikowski mówił, że godziny patrzenia na Pana Jezusa to jest ileś oczyszczenia z patrzenia na pornografię, że to jest w ogóle coś rewelacyjnego, że Pan Jezus pozwala na siebie patrzeć. Systematyczna spowiedź święta, która nas utwierdza w dobrym i nieustannie uzdrawia. Stawianie sobie wymagań, bardzo ważna sprawa, ale też kontrolowanie swoich myśli, słów, czynów, wyobraźni. Czasem człowiek nawet sobie nie zdąży pomyśleć, a już w tej wyobraźni wszystko się tam dokonuje, jakieś fantazje na tle seksualnym czy inne. Po prostu musi się nauczyć sobie przyglądać. Ale też ważny ten dobór towarzystwa, o którym mówiliśmy i również, żeby umiał zrezygnować przede wszystkim chłopak z tego, co pobudza go. Są czasami jakieś środki, są czasami sposób odżywiania, są niektóre rzeczy, które pobudzają. Trzeba to rozpoznać w swoim życiu. Unikać różnych bodźców seksualnych, erotycznych, ale jeżeli pobudzenie płciowe zaistnieje, no to trzeba umieć wyciszać. Zawsze najlepiej od razu zwrócić uwagę. To jest taka pierwsza wskazówka. Bardzo dobrze jest przekształcać energię płciową na inne formy aktywności. Zaraz wam to pokażę. Dobrze? Zobaczcie. Na przykład przychodzi pożądanie, albo takie podniecenie, albo czuję się człowiekiem pobudzonym, jest we mnie dużo napięcia. No czekam na tą przyjemność, prawda, i to mi tylko w głowie. Jestem zafascynowany, zauroczony, zakochany, jakby pobudza się we mnie namiętność czy zmysłowość, chcę doznań, to na co to przerobić, żeby człowiek się tym nie pogubił? Otóż może na wzruszenie. Jak pięknie, że Pan Bóg czyni mnie wrażliwym człowiekiem, to jest wzruszenie. Jak Pan Bóg to ładnie pomyśla, prawda? Ale nie czas teraz, więc się uczę panować. Na odpowiedzialność. Ja odpowiadam za te bodźce, w związku z tym no, muszę się czuwać nad sobą, prawda? Na radość. Jak pięknie Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Czy to nie jest piękne? Cieszę się tym. Ale też na szacunek. Ja chcę szanować. Na uspokojenie. Musi człowiek znaleźć, co go najbardziej uspokaja. Są ludzie, co mówią, idą do lasu, ktoś mówi, a ja muszę ryby łowić, ktoś inny mówi, że ja to samochodem sobie pojeżdżę. Wszystko się uspokaja, prawda? Na czystość. I to bardzo często czystość, wstydliwość, umiejętność wypowiedzenia się. Bardzo często, jak się spojrzy w oczy dziewczyny, przychodzi pokusa, spojrzy się w oczy, ale z miłością, to wszystko znika. Tylko żeby popatrzeć na właściwe miejsce, oczy. Oczy to piękna rzecz. Może właśnie przekuć te właśnie takie napięcia w pomoc, w obdarzanie kogoś czymś, w podziwianiem, w zachwyceniem się, jak to Pan Bóg mądrze pomyśla, prawda, jakieś widzenie prawdy o człowieku, dobre uczynki, poświęcenie się, w pochwalenie, w uznanie, przede wszystkim w akceptację i żeby iść w kierunku miłości, jakby przekuwać to, co może mnie niepokoić, na miłość. To jest nasze zadanie. I teraz tutaj Josh McDowell powiedział, że istnieje takich pięknych pięć sposobów, które jakby mnie mobilizują, żeby dobrze przeżywać nasze wspólne przeżywanie. Jak człowiek sobie stawia pytanie, jak daleko poszedłem, gdyby Jezus siedział koło mnie, tu siedzi, to sobie można przypomnieć taki tekst. nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Czyli mamy świadomość, że Jezus siedziałby koło mnie, to wszystko by widział. No to człowiek wie, czego już by nie robił, prawda? Chciałby się w jego oczach pokazać. Drugie, co pomyślałby o mnie ktoś, kogo szanuję w jakimś takim właśnie momencie naszej relacji. Otóż tu znowu święty Paweł daje nam taką wskazówkę. Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Bądź wzorem. Staraj się być wzorem. Jakby była taka sytuacja, że człowiek sobie postawi pytanie po jakimś rozstaniu, czy mógłby spojrzeć tej osobie prosto w oczy. No to jest też taki piękny tekst. I sam usilnie staram się, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi. Jak człowiek ma czyste sumienie, patrzy prosto w oczy. Inne. Czy czuję się winny jakiegoś zachowania? Czy jak robi rachunek sumienia z tej naszej relacji, jak to było, czy czuję się winny? Nie ma w ciele nic zdrowego, powie ktoś, na skutek twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach, na skutek mego grzechu. Chodzi o to, żeby człowiek tak postępował, żeby nie wchodził w grzechy, bo to jednak niszczy relacje z Panem Bogiem. Jak potem mogę liczyć na Jego pomoc, jak mogę w tym trwaniu w grzechu, jak mogę liczyć, że On będzie mnie umacniał, napełniał, pomagał mi, no muszę najpierw pójść do sakramentu pojednania, żeby mnie oczyścił. Jak człowiek sobie stawia takie pytanie, czy to podnieca mnie seksualnie, to jest też taki piękny tekst, umiłowanie, powie święty Piotr, pierwszy papież. Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Już ten cytat tutaj mówiliśmy kiedyś. Powstrzymywać. Posłuchać takiej rady. To jest bardzo dobra rada. Ale tą energię przełożyć na coś innego. I mamy jeszcze szóste takie zapytanie. Czy chciałbym, aby rodzice widzieli to, co teraz robię z moją dziewczyną, z moim chłopakiem. Jest takie, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Zachęca tutaj kto? Święty Paweł, żeby tak jak rodzice nas wychowali, jeżeli dobrze nas wychowywali, żeby to posłuszeństwo zachować, no bo z tego będą dobre owoce. I jeszcze mamy siódme. Czy chciałbym, albo chciałabym, by on robił to teraz z kimś innym? Czy chciałbym tego? Jest taki tekst. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. To jest też ten pierwszy tekst. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Czyli nie chciałabym, żeby to było widoczne przez Pana Boga, czyli umiem zrezygnować. Robię to, co jest uczciwe i co nie przekracza jakichś granic, które w tej dziedzinie mogą prowadzić do zniszczenia naszej miłości. Chcemy, żeby nasza miłość się rozwijała, żeby nasza miłość kwitła, żeby ona nas uszczęśliwiała, ale te granice musimy sobie postawić, żeby przypadkowo nie było tak, że stracimy swoją godność, poczucie bezpieczeństwa, stracimy zaufanie do siebie, nie będziemy mogli już na siebie tak normalnie z szacunkiem patrzeć. Starajmy się żyć i iść taką drogą, która nas będzie zawsze budowała. Trzymając się ręki Jezusa, zawsze będziemy szli dobrą drogą. Szczęść Boże.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.